Kierujemy się prosto do 12 rozdziału Księgi Wyjścia i drugi werset mówi tak. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Pierwsza rzecz, którą warto zauważyć, że pierwsze przykazanie dane Izraelowi, jeszcze zanim nastąpiło wyjście z Egiptu, właśnie tak brzmi. Co to znaczy? Że Pan Bóg zwiastuje jeszcze ciągle będącym w niewoli, uciemiężonym potomkom Jakuba, że dla nich nadchodzi nowy czas, bo to wyraża nowy kalendarz. Mówiąc krótko, tu w Egipcie mieliście czas liczony na modłę Egiptu. Oni mieli pewno jakieś swoje święta, czczące ich własne bóstwa. Bóg mówi, od tego się odcinamy. Dla was zaczyna się nowy czas. I to samo jest oczywiście z nami. I to, że to jest pierwszy miesiąc, nazwany tu pierwszym, chociaż podkreślę, że obecnie w kalendarzu hebrajskim, ale to są już nazwy po wygnaniu babilońskim ustanowione, nazywa się miesiącem Nisan. Też spotykamy w Biblii określenie Awiw czy Abib, związany z wiosną, że jest to wiosenny miesiąc. Tak? Tutaj albo miesiąc pierwszy, jako miesiąc taki, od którego miesiąc miesięcy, można by było powiedzieć, głowa roku tego rozpoczynającego się właśnie wiosną. Więc innymi słowy, Bóg im mówi, że ta zmiana, która się szykuje, będzie najbardziej radykalna z możliwych. Bo czas obejmuje wszystko. Wszystko wydarza się w czasie. Rzeczy się kończą, a czas idzie dalej. Cały wasz czas, już jakby dalej sięgnąć nie można, będzie teraz liczony i liczył się dla Króla Wszechświata, dla Boga Wszechmogącego, a nie dla marnych bożków. Co więcej, jeżeli Nisan jest pierwszym miesiącem, to znaczy, że każdy kolejny miesiąc jest drugim, trzecim, czwartym. Więc jeżeli ja mam teraz komuś zakomunikować, że coś chcę zrobić na przykład w miesiącu takim i takim i mówię, to będzie w piątym miesiącu, to znaczy, że de facto odnoszę wszystko do tego pierwszego. I jeżeli dla nas wydarzenie paschalne i nasze wyzwolenie duchowe związane jest z Golgotą, to znaczy, że to jest ten założycielski moment, że każde inne wydarzenie w moim życiu, które ma w ogóle sens, ono zaczyna, czy musiało się zacząć, czy musi się zacząć, jeżeli mówimy o zbawieniu, właśnie od tego spotkania z ukrzyżowanym. Co więcej, dzisiaj świat liczy też swoje dni na modłę egipską. Naprawdę na różne sposoby i chce nas w ten wir wciągnąć. Nie będę się tu za dużo rozwodził, ale zauważmy, dla tego świata każdy upływający dzień to jest coś straconego. A dla nas każdy upływający dzień jest zyskiem, dlatego że przybliża nas do naszych prawdziwych narodzin. Ludzi tego świata on oddala od ich narodzin, oddala od młodości, oddala coraz bardziej w stronę czasów mrocznych. I oczywiście potężna komercyjna machina ma na to lekarstwo, tak? Jak są zmarszczki, to krem. Jak złe samopoczucie, to tabletka taka, siaka, owaka. I inne takie dziwne rozwiązania. Nie powinniśmy dawać się tej presji tak mentalnie przerabiać. Musimy zawsze pamiętać, że każdy dzień liczony dla nas według tego Bożego kalendarza jest zyskiem, przybliża nas nie do końca, nie do czegoś niewiadomego, ale do naszego prawdziwego początku. Wszystkie najwspanialsze chwile w naszym życiu, jeżeli mieliśmy ich jedni więcej, drudzy mniej, jak złożymy razem, to wszystko to będzie tylko mały cień w porównaniu z tym, co Bóg dla nas ma. Dlatego miesiąc pierwszy, a Golgota jest dla nas początkiem życia wiary, początkiem nowej historii naszego chodzenia z Bogiem, niezbędnym, żeby mogły następować dalsze etapy rozwoju. Jeżeli tego miesiąca pierwszego dla nas wydarzenia Golgoty nie będzie, to w ogóle nie ma co mówić o kolejnych. To jest fikcja. Powstaje pytanie, czy taka radykalna odmiana była w ogóle potrzebna? Czy nie dało się służyć Bogu, będąc w Egipcie pod władzą faraona? I to jest gigantyczny temat dotyczący tego całego dramatu poprzedzającego Paschę. I nie wiem, czy wejść w te wszystkie zagadnienia związane z plagami, tego, w jaki sposób poprzez te wydarzenia Bóg tak naprawdę rozprawiał się z całym systemem bóstw, jakie rządziły w Egipcie. Nie wiem, mamy czas? Spokojnie, tak? Bo możemy nie dojść w naszym czasie do tego momentu właściwej Paschy, tak? Ale to są ważne rzeczy. Ważne. 30 minut. Dobrze. Więc spróbujmy popatrzeć, jesteśmy przy 12 rozdziale, co właściwie, tak z lotu ptaka, z czym mamy do czynienia w pozostałych, czy pierwszych 12 rozdziałach Księgi Eksodus. I pytanie główne jest takie, czy naprawdę musiało być aż tak radykalnie z tym wyjściem? Czy nie dało się służyć w Egipcie pod władzą Faraona? Bóg radykalnie to określił. Mojżesz miał jasny przekaz w stosunku do Faraona. Wypuść mojego pierworodnego, aby mi służył. Wypuść stąd mojego pierworodnego, aby mi służył. Co to znaczy? Nie ma kompromisu. Wiemy, że Egipt, Faraon, do dzisiaj są to słowa, które dla nas funkcjonują jako przenośnie. Tak? Książę tego świata, Egipt, to jest po prostu ten świat. Pamiętam jedną siostrę, przyjeżdżała też w czasy dla seniorów, i jej mąż odszedł gdzieś, poszedł w świat. Czasami pytano jej, a siostra, gdzie jest mąż siostra? Ona mówi, a on w Egipcie. I wtedy niektórzy pytali, ale co tam, jakiś kontrakt ma, drogi buduje. Wiemy, o co chodzi. Więc jest to, innymi słowy, królestwo ciemności. I nie chciałbym teraz tak określić, że wtedy to było takie fizyczne królestwo, a Bóg nas wyzwala tylko z duchowego. Tak? To jest zła dychotomia. To było realne królestwo, państwo z potężną machiną władzy, a jednocześnie otoczone duchową ciemnością. I nie inaczej jest też w naszym życiu. Wyzwolenie duchowe też ma konkretne przełożenie na nasze życie w tym świecie. Nie jesteśmy mistykami, którzy zamkną oczy i się wewnętrznie wyzwalają. Przemiana musi też sięgać otoczenia. Jest tutaj pytanie, które już wtedy jest w takiej woalowanej formie postawione. Jaka jest społeczność między świątynią Bożą, do której Izrael ostatecznie jest powołany, a bałwanami Egiptu? Pamiętajmy, że w tym czasie Egipt jest głównym centrum cywilizacji. Mezopotamia w tym czasie jest w takim rozkładzie. Wiedza zaawansowana, technika, o to wszystko przeniosło się w tym czasie do Egiptu i jednocześnie potężny system religijny, potężna armia. Tak naprawdę Egipt jest troszeczkę jak Unia Europejska, tylko nie na zasadzie dobrowolności, tylko potężnej, silnej, totalitarnej władzy. To jest więzienie narodów. Wiele z tych narodów tam zawędrowało, bo u nich była susza, bo u nich był głód, szukali pracy, bo różne kataklizmy, jak historia pokazuje, potwierdzają, że w całym tamtym regionie miały miejsce. Więc szli do Egiptu, jak dzisiaj troszeczkę do Ameryki, można by było powiedzieć. Do kraju, gdzie można by było funkcjonować. I zauważmy, że też to się zdarzyło patriarchom, też właśnie z podobnego powodu. I to nie był wyjątek. Ale słabsi muszą być podporządkowani. Wydaje się, że nie ma siły na świecie, która by mogła to zmienić. I w tym momencie Bóg wkracza na scenę dziejów i wywyższa swoje imię na oczach świata i narodu poprzez coś, co w ogóle jest w tym momencie najbardziej uniżone, co jest niczym. Jakiś pasterz, pastuch, którego już dawno zapomniano, przychodzi z jakiejś pustyni, tak? I wygłasza faraonowi Boże orędzie i mówi, Bóg mówi, wypuść cały potężny lud Hebrajczyków, ponieważ to jest pierworodny syn Boga Najwyższego. To jest aż trudno sobie wyobrazić znaczenie tej sytuacji i prawdę mówiąc nie dziwi, że Mojżesz naprawdę miał te swoje takie zahamowania, żeby tam pójść. Nawet, jak wiemy, współpracował tutaj z Aaronem. Co więcej, Bóg mówi w jednym miejscu, że wyjście będzie okazją, aby Jego imię było rozsławione. Że po to cała ta dramatyczna historia, aby rozsławić swoje imię, czyli owszem, ma na myśli dobro człowieka, dobro Izraela, ale też rozsławienie swojego imienia. Co to dla nas znaczy? Że nasze wyzwolenie z niewoli grzechu, ze świata, jest też sprawą prestiżu Boga w świecie. Że to nie jest takie obojętne, że w jakiś sposób, kiedy opowiadamy się po jakiejś stronie, to świadczy też o Bogu, który nas wyzwala. I są różne takie przypadki, niestety, takich niemocy, takich ciągłych, jak gdyby, recydyw w grzech. I często idzie za tym jakieś zgorszenie, i ponieważ gdzieś to się obija w szerszej społeczności i to nie jest budowanie prestiżu Boga w świecie. Czasami można by mieć w ogóle wrażenie załamać ręce i wielu duszpasterzy załamuje nad jakimiś przypadkami, że no tak jakby nie dało się wyjść, nie dało się wyzwolić z czegoś. Tak? Są takie sytuacje bardzo trudne. Więc może to być też niestety czyjeś życie przykładem nie prestiżu, ale kompromitacji Boga. Pamiętajmy, że jeszcze w Księdze Sędziów, czy w Księdze Jozłego, kiedy oni zdobywali Jerycho na przykład, kojarzono, że ten lud to jest ten, którego Bóg wyprowadził mocarną ręką z Egiptu. Czyli to się po całym regionie rozeszło. 200 lat później, w konfrontacji z Filistynami, tam ta sprawa Dagona i tak dalej, to jest pierwsza Księga Samuela, 4 rozdział, nie pamiętam, który wiersz. Oni, widzą, co się dzieje z Arką Przymierza, są przerażeni i mówią, zaraz, przecież to jest ten Bóg, który zniszczył Faraona i ich wyprowadził. Oni to po tylu latach ciągle jeszcze pamiętali. Poganie, tak. Sprawa prestiżu Boga. I byli wstrząśnięci, że mają z tym właśnie do czynienia. Eksodus pierwotnie, jeśli chodzi o oryginał hebrajski, był określany też, znaczy nazwa hebrajska to jest Szemot, ponieważ jest to jedno z pierwszych ważnych wyrazów, które tam występują, dotyczy imion, a oto imiona i tak dalej. To też jest ważne, ponieważ tradycja rabiniczna mówi, że oto Bóg wezwał każdego z nich po imieniu, żeby oni wyszli, czyli w osobisty sposób, nie skierował do nich jako do takiej wielkiej grupy, ale po prostu osobiście zaprosił. Ale też inne określenie to księga wychodzenia z Egiptu. Nie wyjścia jednorazowego, ale wychodzenia, ponieważ tak jak mówiliśmy, jest to złożony proces. Jeśli chodzi o Izrael, to na początku widzimy jednak zdemoralizowanych niewolników, którzy na końcu stają się zwartą grupą, potężnym narodem, który jest świadomy swojego celu. Tutaj oni sami byli podporządkowani bóstwom Egiptu, a tam sami służą jedynemu najwyższemu Bogu jako królewskie kapłaństwo. Mają przed sobą cel, ziemię obiecaną. To, co mówiliśmy o wyzwoleniu od czegoś i wyzwoleniu do czegoś. Pierwszy rozdział, 6 werset drugiej Księgi Mojżeszowej mówi tak. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. Józef tak naprawdę załatwił im tam bardzo dobre warunki. Jako dawny właśnie premier Faraona, człowiek ogromnego sukcesu, który wyprowadził Egipt do ogromnej potęgi. Ale czytamy, zmienia się sytuacja. Józef umarł, jego bracia, całe pokolenie. Pamiętajmy, że tenże Józef powiedział kiedyś, moje kości zabierzcie do ziemi obiecanej. Nie zwracamy na to uwagi. A tymczasem nawet w liście do Hebrajczyków, to jest określone w panteonie właśnie wiary, znaczy panteon to jest złe słowo, tak? W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków o mężach wiary i niebohaterach. Absolutnie to nie byli żadni bohaterowie. O mężach wiary i mężach i niewiastach też. Tam właśnie jest wspomniane, że przez wiarę Józef właśnie o to prosił. Dlaczego? Ponieważ między tym wydarzeniem a faktycznym wyjściem no, minęło dużo czasu, wiele, wiele lat. Dajmy na to 400 lat w historii narodu, to jest bardzo dużo. 400 lat temu, jeśli chodzi o Polskę, to był tam 1600, tak to jakiego króla my mieliśmy? Gdzie to wszystko było? Czy ktoś by mógł zaplanować od tamtego czasu coś? Przecież myśmy już po drodze niepodległość stracili, nie wiadomo było, czy ją odzyskamy, czy się nie rozpłyniemy, nie zasymilujemy. A Józef, wiedząc o tym, że czuwa nad tym narodem Bóg, powiedział: zabierzecie moje kości. I dojdziemy do tego w którymś momencie. Rzeczywiście Mojżesz, czytamy, że w noc paschalną zabrał, kiedy cały Izrael, tradycja żydowska to już mówi, kiedy cały Izrael był zajęty pożyczaniem różnych drobiazgów od swoich egipskich sąsiadów, tak, takiej wyprawki, Mojżesz nie pożyczał, czy nie zabierał od nikogo żadnych dóbr, tylko pieczołowicie szukał miejsca pochówku Józefa, być może jakieś, w jakiejś wielkiej piramidzie, zebrał jego kości z całym szacunkiem i przygotował do wyprowadzenia. Co nam to mówi? To też jest bardzo ciekawe. Egipcjanie później, kiedy tam weszli, co zobaczyli? Właśnie, pusty grób. Ale cofnijmy się do tej sytuacji. Aha, czyli widzimy, że dla Józefa Egipt nie jest punktem docelowym. Mimo tego całego prestiżu, który on tam miał, to nie jest mój dom, nie jest mój cel, ani dla mojego ludu. Wiem, jaki jest Boży plan wobec nas. Dzięki przychylności wobec Józefa faraon dał im najlepszą ziemię, najbardziej żyzną, prawdopodobnie gdzieś w szeroko rozumianej strefie delty Nilu. Ziemia nazywała się Goszen. Dzisiaj nie jest zlokalizowana w sposób pewny, ale przypuszczalnie to były bardzo wspaniałe tereny, naprawdę najlepsze w Egipcie, jeśli chodzi o żyzność i przyjazność zamieszkania. Więc oni byli zadowoleni, mieli tam dostatek. Większość czasu, możemy powiedzieć, przynajmniej tak twierdzą rabini, dzieci Izraela, dzieci Jakuba miały się w Egipcie świetnie, miały super perspektywy na przyszłość. Przecież naokoło tylko pustynia, upadek, różne takie polityczne przewroty, niebezpieczne sytuacje, a oni byli w centrum cywilizacji. Ale właśnie to było powodem ich duchowego kryzysu. Właśnie ta presja atrakcyjności tej właśnie egipskiej cywilizacji powodowała, że oni chcieli się zasymilować i powiedzieli: bądźmy jak Egipcjanie. Jak wiemy, Bóg nakazał w przymierzu z Abrahamem, aby obrzezywali swoich synów. I to jest zawsze taki punkt zwrotny, kiedy naprawdę źle się dzieje. Tak było też w czasie powstań machabejskich. I mówią rabini, do tego stopnia chcieli się upodobnić do tej kultury, że postanowili zlikwidować to wszystko, co ich odróżniało od tego egipskiego świata i przestali umieszczać ten znak ich tożsamości nadanej przez Boga na swoich synach. Przestali obrzezywać i że wtedy Pan Bóg przystąpił do działania. Stąd właśnie jest taki wniosek, że czasami właśnie dobrobyt, właśnie bycie w centrum cywilizacji jest większym zagrożeniem dla ludu Bożego niż prześladowania. Właśnie kiedy są perspektywy, kiedy zaczynają nasze myśli coraz bardziej wokół tego się skupiać. Co więcej, naród narodem, ale wystarczy jedna zmiana pokoleniowa, żeby wszystko zapomnieć. Dlatego jest powiedziane, będziesz wpajał swoim synom. Nie stracisz ani chwili. Pójdziesz drogą, będziesz przekazywał to. Siądziesz przy stole, wstaniesz rano, będziesz się kładł. Przekazuj całe to duchowe dziedzictwo. Dlatego, że po 40 latach to będzie inny naród, to będą inni ludzie. Jedno pokolenie wystarczy, żeby stracić tą tożsamość. Traktat Shemot Rabba, czyli właśnie do tej księgi Exodus, mówi tak. Kiedy umarł Józef, dzieci Izraela powiedziały: bądźmy jak Egipcjanie, zaniechali obrzeski. I święty błogosławiony odwrócił przyjazne nastawienie Egipcjan w stosunku do nich. To jest komentarz ich do 8 wersetu. I czasami rzeczywiście jest taka pokusa, by ukrywać te znaki Nowego Przymierza. Także i w naszym przypadku. Inny midrasz, czyli taka przypowieść ilustrująca coś dotyczący Księgi Wyjścia, stosuje tutaj wypowiedź Salomona z przypowieści 13:24. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. No to tak dzisiaj brzmi trochę anachronicznie, tak? Ale ogólnie chodzi o to, że ta odmiana nastawienia, ta niewola była Bożą dyscypliną jego syna pierworodnego z miłości. Nawet jak to trudno zaakceptować. Ponieważ oni zamiast zadamawiać się, tam powinni być jak Józef. Myśleć tylko, kiedy będą w stanie mieć szansę przenieść się do ich prawdziwej ziemi, do ich prawdziwego dziedzictwa, do ziemi obiecanej. Stąd, tylko właśnie, tu jest ten problem. Po co trudzić się Kanaanem, jeżeli już ma się Egipt? Jaki z tego wniosek ogólny, jeśli chodzi o ich duchowy stan, że ich tą niewolę fizyczną, o której czytamy na początku Księgi Wyjścia, najpierw poprzedziła niewola duchowa? Stracili ten priorytet, kim naprawdę są, jaka jest ich prawdziwa tożsamość. I wtedy też zawaliła się cała reszta. Mamy zwrot sytuacji. Nagle faraoni, którzy dochodzą do władzy, zmuszają ich do niewolnictwa. Boją się ich. Obojętnie jaki tam był powód. I to wszystko, co dotąd było dla nich zyskiem, nagle staje się złotą klatką. Źródłem zmartwień. Nagle czują się w tym uwikłani. I można by całej tej historii od 1 do 12 rozdziału do Pesach dać taki tytuł nowotestamentowy: dwom panom służyć nie można. I takie jest poselstwo Mojżesza do Faraona, czy Boga do Faraona: wypuść mojego syna pierworodnego, ponieważ albo będą tu z tobą, albo jako mój lud będą ze mną. Bo albo się jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować. 2:25, przeskoczmy dalej. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. To słowo wejrzał też powinno dosłownie brzmieć poznał. W takim sensie przymierza. Prawda, trochę jak tam Adam poznał Ewę. To jest mniej więcej ten język. Czyli chodzi o to, że jest to język takiej bliskiej relacji. Bóg wspomniał na nich z taką czułością i okazał wierność przymierzu i dawnym obietnicom. Przecież on sam powiedział, że tylko na pewien czas oni tam będą, a potem on zadziała i wyprowadzi. O nowym faraonie czytamy, że on nie znał Józefa. I dla niektórych to jest powód, żeby to wszystko tak historycznie troszeczkę zdeprecjonować. Jak to nie znał przecież kroniki, księgi, coś tam musiało być przekaz. Tak, on wiedział, kim był Józef, ale nie znał, to znaczy nie chciał kontynuować tego bliskiego przymierza, jakie wcześniej było między Józefem a Faraonem. A Bóg wejrzał na swój lud, Bóg poznał swój lud. Jako małżonek Izraela okazuje mu wierność i wykupi Izrael za wysoką cenę, aby w miłości przywrócić i zachować ten lud, który wybrał wyłącznie dla siebie. No i mamy sytuację z plagami. Przez kilka kolejnych rozdziałów rozgrywa się straszny dramat. Pewno tak przyjmowaliśmy to jako Boże Słowo, nie zadając sobie pytania, czy to było konieczne, bo to takie jest trochę rzeczywiście czasami humanizm taki niepotrzebny. Aczkolwiek pewne pytania czasami warto zadać, tak? I zastanówmy się, czy Bóg po prostu miał jakąś przyjemność, patrząc, jak tak po kolei zsyła te ciosy. I jeszcze tym dorzucimy, tak? I tam jeszcze komarami, dobra, żabami, wszystkim po kolei, choroby ześlemy. Może się wyłonić mylny obraz tego, kim jest pełen miłosierdzia Bóg. Na pewno Bóg nie czerpie z tego jakiejś przyjemności, nie patrzy jak w telewizor z góry na tą ziemię, przyglądając się, jak tam będą reagować. O, tam ci jeszcze mają siłę, to ciemność, i nie drgną. Możemy powiedzieć, że odpowiedź jest taka, zaskakująca cokolwiek, że Egipt znajdował się w niewoli dokładnie tak samo jak Izrael. A właściwie ich niewola była jeszcze gorsza, bo nie była poddaństwem właśnie ludzkim panom, jak w przypadku Izraela, ale byli niewolnikami całego potężnego zastępu bożków. Religia Egiptu była bardzo rozbudowana, nie ma sensu nawet próbować wchodzić w te szczegóły. A faraon był tak naprawdę ucieleśnieniem bóstwa samego. Był czczony właściwie jako Bóg, nie jako jego namiestnik, reprezentant jak w Mezopotamii, tylko jako Bóg sam, jako wcielenie Horusa. Dlatego i stał na straży, według myślenia Egiptu, Egipcjan, stał na straży kosmicznego porządku. On był filarem ich zdaniem, jako Bóg na ziemi wśród nas, jako nasz władca, był filarem całego porządku i na ziemi, i w kosmosie. I oni uważali, że to jest ich zabezpieczenie. A potem, kiedy on umrze, to tak naprawdę przeniesie się do świata bóstw bliżej i tam będzie dalej kontynuował wstawianie się za Egipcjanami, można powiedzieć, w jakimś sensie, i będzie dalej strzegł tego porządku kosmicznego. Więc on działał zgodnie z tym własnym wyobrażeniem takiego bóstwa, dlatego był taki nieporuszony, bo widział siebie jako filar porządku kosmicznego, jako Bóg bogów. I jakiekolwiek ustępstwo czy jakakolwiek odmiana w jego umyśle, prawda, pokazywałaby, że jednak bóstwem nie jest. Stąd można tłumaczyć też ten jego silny opór, a nie tylko taką czystą psychologią, by tak powiedzieć. Znamienny werset, Exodus 12:12, gdzie Bóg, mówiąc o tej ostatniej pladze, mówi: i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Jest tu wyraźnie powiedziane, jaki był cel tych plag. Kiedy Bóg wylewał kolejne plagi na Egipt, to w rzeczywistości działał nie tylko na rzecz wyzwolenia Izraela, ale też umożliwiał Egipcjanom wyjście na wolność z ich duchowego związania, bo każda plaga, jaka nawiedziła Egipt, nawiązywała do konkretnego bóstwa, które było czczone w tym kraju i całego systemu przesądów. Więc plagi to był tak naprawdę sąd nad bogami czczonymi od niepamiętnych czasów w Dolinie Nilu, z którego Egipcjanie też potrzebowali wyjścia. Nikt dotąd nie zaoferował im takiego spojrzenia w prawdę. Oni żyli całkowicie pogrążeni w ciemności. I popatrzmy może na kilka przykładów. Cały ten dramat był tak naprawdę potężną lekcją poglądową dla nich. Swoistym kruszeniem niewidzialnych pęt i łańcuchów, które nie były na ich nogach czy rękach, ale w ich sercach i umysłach. Oni dotąd nie szukali nawet drogi wyjścia z tego. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić takich rzeczy, ponieważ można powiedzieć w dużej mierze było to po prostu związanie okultystyczne. I to nie dotyczące kogoś, kto robi jakieś eksperymenty. Po prostu na masową skalę. Obecność zła w Egipcie była po prostu potworna. Myślę, że jeżąca włos na głowie. Choćby, nie wiem, nawet tak przejść się przez to miejsce. I krok po kroku na oczach wszystkich Bóg demaskuje. Odziera te demony z ich kłamliwej potęgi. Ich prestiż zostaje zupełnie skompromitowany, ponieważ są bezsilne. I tak zaczyna się od zamiany wody Nilu w krew. A Nil sam był czczony jako bóstwo. Nawet taki grecki podróżnik, znamy to z naszych podręczników, Hekateusz z Miletu, określił Egipt darem Nilu. Właśnie na środowisku to chyba było, czy na historii, na pierwszych lekcjach. Ale zauważmy, czego w podręczniku nie ma, to nie tylko to, że no, tam jest woda, więc jest żyzna gleba dzięki temu. I dzięki temu na tej pustyni tam może coś kwitnąć. Darem Nilu, w sensie darem Boga, którego Nil utożsamia. Często kojarzony z Ozyrysem. Ja w ogóle miałbym prezentację do tego, tylko czasami to mnie utrudnia. Może przy jakiejś innej okazji tak zbiorczo popatrzymy, ale można też gdzieś w wyszukiwarkę wpisać. Bogiem Nilu był takim osobnym, był Hapi. Koloru niebieskiego, tak jak woda, taki duży brzuch miał, bo chodziło o to, że symbolizuje obfitość. I miał ogromnie wielkie wpływy, bo każdy na pewno chciał dobrze być z nim w dobrych stosunkach, tak, żeby otrzymywać tą obfitość. I nic nie był w stanie zrobić, żeby to, co było źródłem życia roślinnego, tak, w Egipcie i stało się źródłem śmierci, żeby ten proces odwrócić, a czcicieli swoich musiało to napełnić obrzydliwością i podważyć wiarę w zaopatrzenie. Bogini Heket, taka bogini z głową żaby, pół, powiedzmy, postać ludzka, pół żaba, zapewniała narodziny niemowląt i patronowała wszystkim położnym. Więc żaby były tam w Egipcie symbolami płodności, cudu narodzin, a nawet zmartwychwstania. To łatwo sobie wyobrazić. Żaba potrafi w porze takiej wiosennej skakać, jak przyjdzie jeszcze przymrozek, to przymarznie, zahibernuje się, ale potem potrafi znowu skakać dalej. Jak chodziłem do szkoły, to czasami widziałem takie zjawiska. Ma taką zdolność. Więc dla Egipcjan symbolizowało również odrodzenie. I oto cała ziemia Egiptu została napełniona ogromnymi górami żab, z którymi nie mogli sobie zupełnie poradzić. I w ogóle musieli sobie zadać pytanie, skąd to w ogóle się wzięło, skąd? A jeszcze znajdując w łóżku, pod łóżkiem, w jedzeniu, otwierając każdą szafkę, straszne. Komary, jako komary przetłumaczone jest hebrajskie słowo kenim, które nie jest jednoznaczne. I ono może oznaczać moskity, wszy, najróżniejsze robactwo. I nie chodzi o to, żeby zidentyfikować tutaj w tym momencie, jakie bóstwo za tym stało, ale bardziej istotne jest to, że żeby tą plagę wywołać, Bóg kazał Mojżeszowi uderzyć laską w proch ziemi. Właśnie ten proch jest istotny, ponieważ właśnie z tego prochu ziemi wydobyła się plaga dokuczliwych, kąsających insektów. I prawdopodobnie były to tereny bardzo żyzne. W delcie Nilu bądź w jej okolicy. I wielu Egipcjan wierzyło, że z tego prochu ziemi rodzą się bogowie. Że ziemia jest ojcem bogów. I rzeczywiście starożytna nazwa Egiptu brzmiała Chemi. Stąd jest nasze słowo chemia. I wywodziła się właśnie od takiej aluwialnej, czyli nanoszonej przez rzekę czarnej gleby, bardzo żyznej w delcie Nilu, wartościowej, w odróżnieniu od piasków pustyni, po jednej, po drugiej stronie. Więc otaczana była szczególną świętością. I w ten sposób ten proch zamienił się w dokuczliwe insekty, komary, coś, co ich dokuczało, kąsało. Zauważyli, że te ich wierzenia tak naprawdę są zupełnie głupie. Podobnie w przypadku plagi much. Tutaj są różne przypuszczenia co do hebrajskiego odpowiednika tego słowa. Mogły być to roje much, także mógł być to rój dzikich zwierząt, jak lwy, wilki, węże, skorpiony. Więc tutaj jakby od razu całe spektrum bóstw mogłoby być pod obstrzałem. Skarabeusze, skorpiony to też były przez niektórych tam czczone istoty. Wyginęło w końcu bydło wskutek jakiejś nieznanej śmiertelnej zarazy. Więc mamy całe kilka tutaj bóstw, które podobne były do poszczególnych bydląt. Tak? Mamy na przykład Apisa, który miał kształt byka. Bóg o postaci byka, symbol płodności. Mnewis, inny święty byk z Heliopolis. Chcę tu zauważyć, że ten system wierzeń był bardzo taki zróżnicowany i one ze sobą, te systemy kapłańskie walczyły, konkurowały, chciały znaleźć przewagę, że nasze bóstwo jest większe niż jakieś inne. Były takie ośrodki tam w Egipcie, także bardzo trudno jest tak usystematyzować ten system wierzeń. Hator była wielką boginią, matką o wyglądzie krowy, tu z takimi rogami wielkimi. Także nie będziemy może tutaj dalej się rozwodzić. Plaga wrzodów, bardzo dotkliwa i uciążliwa. No, wrzód żaden nie był bóstwem jako takim, ale był Bóg uzdrowiciel. Tak? Konkretnie był to Imhotep. To była postać realna, genialny architekt, lekarz nadworny w Egipcie za jednej dynastii. Twórca w zasadzie egipskiej medycyny, który był tak skuteczny, że ludzie zaczęli się odnosić do niego, oddawać mu boską cześć. Czasem niektórzy mają taki niezdrowy stosunek do lekarzy, takich zwłaszcza fachowców, kiedy już ostatnia nadzieja jest, tak? Ich to psuje też, a to jest osobny temat, bo niektórzy lekarze też mają taki stosunek do pacjentów. Jakby trochę tak, wiadomo. Imhotep w każdym razie później był czczony jako Bóg, modlono się do niego o uzdrowienie, słano mu jakieś tam wota. Nic nie był w stanie pomóc na te dotkliwe, dokuczliwe, uciążliwe wrzody. Więc mieli przemyślenia na ten temat. Plaga gradu, tak samo, była straszliwym kataklizmem, które zniszczyło wszystko, roślinność, drzewa, co tylko możemy sobie wyobrazić, plony na polach. A były przecież bóstwa niebios, które były odpowiedzialne za to, żeby właściwie zabezpieczać te sprawy, tak żeby pogoda nie płatała figli. Modlono się, żeby było słońce, jak było trzeba, albo żeby padało, gdyby była taka potrzeba. I niestety nic tutaj nie pomogło. Można tutaj gdzieś sobie zanotować, była bogini Nut, bogini życia Izyda, Set, Bóg zbiorów. Do tego jeszcze dochodzi plaga szarańczy. Tu jest jeszcze jakby dokończenie tego obrazu zniszczenia. Dziewiąta plaga, która spada na Egipt, to ciemność. No i czytamy, że nie była to taka zwyczajna ciemność, jak na przykład w przypadku zaćmienia, chociaż oni też się tego zaćmienia bali. Znamy powieść Faraon. Była to, jeżeli dobrze się wczytamy w tekst, taka nadnaturalna ciemność. Jak czytamy, tak gęsta, że można było jej dotknąć. Nawet gdybyśmy uznali to za pewną przenośnię. Po prostu coś, co się przyklejało do nich. Taka ciemność. Nie potrafimy sobie wyobrazić, bo wynika z tego, że zapalali lampy, a one się nie przebijały przez tą ciemność. Zapalali świece, nie dało się. Więc cały Egipt, jak czytamy, był jak sparaliżowany. Przez 3 dni nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Tak po ludzku mówiąc, czasami w nocy tak człowiek za trzeźwo zaczyna myśleć o różnych rzeczach i zaczyna się bać, tak? O różnych sytuacjach z życia, o różnych zagrożeniach. To często w nocy przychodzi albo jakoś nad ranem. I życie nas straszy. Oni nagle w tej ciemności uświadomili sobie tak naprawdę, czemu służą. Możemy powiedzieć, że ta przylegająca do nich ciemność to było odzwierciedlenie tego, co było w ich sercu, co oni zbierali przez całe lata swojego życia. I teraz przyszedł tego owoc. Myślę, że to był potworny, paraliżujący strach. Nie tylko bali się wstać z łóżek, żeby nie zrobić sobie guza, ale bali się dlatego, że po prostu ich mięśnie zwiotczały ze strachu, z tego lęku, że ta dziwna, ciemna obecność tak ściśle wokół nich jest. Żadne sztuczne oświetlenie nie mogło przemóc tej ciemności. I pozostawali jak sparaliżowani, możemy powiedzieć jak umarli. W tamtych czasach był zwyczaj, żeby było jakieś stałe światło w domostwie. Bo nie mieli oświetleń jak my mamy, że można pstryknąć i już jest światło. Trzeba by długo rozpalać, szukać krzesiwo, nie wiem, jakieś inne sposoby. Więc gdzieś na dole czy w jakimś oknie paliło się zawsze światełko. w egipskich domach i w tamtych czasach, w tamtych regionach. I to był symbol tego, że tu w ogóle jest jakieś życie. I to było też łatwo, od tego można było rozpalić ogień czy inne lampy rano zapalić. Cały Egipt całkowicie był pogrążony w ciemności. Idąc ulicą jakąś, nie było żadnego punktu odniesienia. Dlaczego ta plaga miała jeszcze dodatkowo strategiczny charakter? Ponieważ była ciosem skierowanym w najsilniejsze bóstwa solarne, związane ze Słońcem. Jako największa gwiazda, tak, Słońce, które daje nam światło i wydaje się najpotężniejsza, najpotężniejsze niż inne gwiazdy czy księżyc, kojarzono też z bóstwami o najsilniejszej mocy i tak było z bóstwem Ra, czy też Re, prawda, jeden z tych największych bogów Egiptu w tym egipskim panteonie. Ale czytamy też coś innego, że w siedzibach Izraelitów, Hebrajczyków było światło. Czyli w ten sposób Bóg pokazał na ten stan duchowej ciemności Egiptu. Chociaż Izraelici byli niewolnikami, a Egipcjanie ich panami, to ta plaga uświadomiła im, jaki jest naprawdę rzeczywista sytuacja. Tutaj można by naprawdę bardzo dużo jeszcze na ten temat powiedzieć. Zauważmy jedną rzecz o przyjściu Syna Bożego, tak, naszego Pana Jezusa Chrystusa jest powiedziane, prawdziwa światłość przyszła na świat, tak? A ciemność jej nie przemogła. W naszym naturalnym świecie to się wydaje takie nielogiczne troszeczkę, bo zawsze jak zapalę, to światło jakoś przezwycięży ciemność. Ale zauważmy, że tam nie mieliśmy do czynienia całkowicie ze zwyczajnymi zjawiskami. Ciemność chce atakować światło. Zauważmy, że na początku stworzenia, kiedy Bóg wprowadził światłość i zobaczył, że światłość jest dobra, to co zrobił? Oddzielił ją od ciemności. Czyli przez Boży akt, przez Boże działanie Bóg te dwie strefy oddziela. I ciemność być może, można powiedzieć, w przenośni jakiejś, dąży od tego momentu, żeby znowu zdominować światłość. I to ma przełożenie też na świat duchowy. Hebrajczycy tak naprawdę już, będąc wybrani od początku od Abrahama przez Boga i mając z Nim przymierze, byli częścią Królestwa Światłości. I Bóg pokazał to Egiptowi. To jest niezwykle silne ostrzeżenie także dla naszych czasów dzisiaj, ponieważ właśnie ciemność lubi przychodzić pod przykrywką światłości. Mieliśmy taką epokę oświecenia. I dzisiaj zbieramy tego skutki w myśli liberalnej. Co więcej, pierwszym takim oświeceniowcem, który oświecił człowieka, był wąż. On im dopiero dał światło, Lucyfer. I nagle zrozumieli, jak Bóg ich źle traktuje, jak ich w zasadzie wyrolował, jak im przyznał niższe miejsce, niż oni zasługują. Koszmarna ciemność przyszła jako objawienie, jako światłość. I niestety wpadamy jako ludzkość w tą pułapkę wciąż na nowo. I dzisiaj też sprzedaje nam się wiele rzeczy jako postęp, tak? My żyjemy w bardzo zacofanym kraju. Z naszym modelem rodziny na przykład. To zabobon czysty. To jest ciemność, tak? Światłość jest tam. No nie będę jak gdyby wchodził głębiej w ten temat. Ale Biblia ostrzegała zawsze, że szatan przybiera postać anioła światłości. To jest jego taki ulubiony trik. Nawet swastyka również gdzieś tam wywodzi się z całego spektrum symboliki zahaczającej właśnie o kult światłości. I tak się narodowi niemieckiemu w pewnym momencie wydawało, kiedy pod tym symbolem, pod tym sztandarem i wodzem jednym stali się pewną jednością całkowicie oddaną w posłuszeństwo jego rozkazom. Być może ta cała konfrontacja, jeszcze pozwolę sobie ze 3 minuty i kończę, żeby to domknąć jakoś. Mogła trwać około roku. Takie są szacunki, że to nie była tak plaga jedna po drugiej, dzień po dniu. Ja nie wiem, na jakiej podstawie są te szacunki podawane, ale one są poważne. W każdym razie na pewno mieli czas na namysł. Biblia podaje tylko te rzeczy najistotniejsze. Według naszego zrozumienia tu przedstawionego te plagi były bardziej wyrazem miłosierdzia niż sądu, chociaż były sądem, ale bardziej nie nad ludźmi, tylko nad ciemnością, która ich zniewalała. I oto oni, widząc to wszystko, pierwszy raz mieli możliwość upamiętania się, zobaczyć, kim jest Bóg Izraela, bo to On to wszystko sprawiał. Tak więc każda z tych plag jednocześnie była też nauką o Bogu, o światłości, o tym, co jest prawdziwym źródłem życia, o tym, że nie ma wielu bogów, którzy rodzą się z czegoś, tylko że jest ten jeden najwyższy i tak dalej, że On zaopatruje, że oni nie są żadnym darem Nilu, tylko że przez Bożą szczodrobliwość tam żyją, mieszkają i mają to, co mają i tak dalej, i tak dalej. I czytamy w jednym miejscu, już przy wyjściu, to jest bodajże 13 rozdział, ale nie jestem całkowicie pewien, ale dojdziemy do tego kiedyś. Ogromna liczba nieżydów przyłączyła się też do Hebrajczyków. Jest pytanie, czemu się przyłączyli? Co ich przekonało? Jakby chcieli uciec z Egiptu, mogliby wybrać dowolną trasę, nie iść z nimi w nieznane. Ale widać wyraźnie, że oni nie chcieli tylko wykorzystać okazję, że Egipt jest słaby w tym momencie. Oni chcieli iść razem z ludem Bożym, razem z ich Bogiem. Może niedokładnie jeszcze wiedzieli, co to jest, z czym się wiążą. Ale coś ich przekonało. Ogromna grupa ludzi z innych narodów. I to też jest taki obraz na przyszłość, tak? Zawsze Bóg, wybierając Izraela, wybierał go nie przeciwko narodom innym, tylko dla innych narodów. Błogosławił Izrael nie po to, żeby zabrać błogosławieństwo pozostałym, tylko żeby przez Izrael ostatecznie pobłogosławić wszystkich. To jest właśnie istota przymierza abrahamowego, które jest założycielskie dla Izraela. I tak jest do dzisiaj. Nawet zauważmy, nawet kiedy Izrael błądzi, nawet kiedy Izrael pewnych rzeczy nie rozpoznaje i zasłona jest na ich oczach, to nawet wtedy Bóg pośrednio przez Izrael błogosławi narody. Poprzez wkład tego narodu też w historię świata, w wynalazki i tak dalej. Nie będziemy tutaj tego wszystkiego dokładnie roztrząsać. Wreszcie przez to, że jednak słowo, które dzisiaj czytamy, to jest część ich dziedzictwa, że Mesjasz, Jezus Chrystus nie może być tak naprawdę w pełni zrozumiany, jeżeli nie zobaczymy go również jako Żyda. I w pełni zrozumieć Ewangelii, jeżeli nie widzimy tych wszystkich, tego całego kontekstu, jeżeli nie sięgniemy do tych korzeni. I Bóg zawsze tak działał. Wiedział przecież, że Izrael go zawiedzie. Wiedział od początku, że złamią przymierze. I mimo to Bóg zobowiązał się, że On będzie jednak błogosławił poprzez Izrael. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, gdzieś tam na końcu mówi, że chociaż co do Ewangelii tak się zdarza, że duża część z nich jest nieprzyjaciółmi Bożymi, to co do wybrania są ciągle umiłowanymi ze względu na praojców, na Abrahama. Bóg to pamięta, minęło wiele lat, ale Bóg to pamięta. I co więcej, my jesteśmy cały czas pod tym błogosławieństwem też i ze względu na to, co Bóg obiecał praojcu Abrahamowi. Tak więc widzimy, że nie może być żadnego kompromisu, tak zamykając tą część. Faraon próbuje się z Mojżeszem targować. Bóg mówi, wypuść, a on mówi, dobrze, tam za którąś plagą, to można by było przeczytać, to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne, cały wykład można na ten temat stworzyć. Mówi, to idźcie, ale to którzy mają iść? Tak? Czyli kwestionuje wyjście całego narodu. Tak? To niech idą mężczyźni, a kobiety i wasze bydło, i dzieci, i to wszystko, co macie, zostawcie w Egipcie. Widzimy różne próby kompromisu. Potem jest taka propozycja, dobrze, to idźcie, ale ofiary tutaj, czy wasze zwierzęta tu zostawcie. Tak? Jest pytanie w takim razie, z czego oni mają tam złożyć Bogu ofiarę. Kilka jest takich właśnie dziwnych, połowicznych propozycji. nie będziemy sięgać, ale na przykład 8:25. Faraon mówi, dobrze, świetnie, idźcie wszyscy, złóżcie ofiarę w tym kraju. Czyli nie idźcie na pustynię, nie męczcie się tam, tam jest gorąco, tam są skorpiony, tam może was coś ugryźć. Złóżcie tu, w tym kraju, ja wam nawet udostępnię jakieś świetne miejsce. I co więcej, użyte jest tu hebrajskie słowo Erec, które w unikalny sposób opisuje ziemię Izraela, tak? Erec Izrael, czyli ziemię obiecaną. Co Faraon chce przez to powiedzieć? Tutaj niech będzie wasze Erec. Tutaj niech będzie wasza ziemia obiecana i wy to usankcjonujecie, jak tutaj złożycie te ofiary. Po co wam wychodzić? Wszyscy sobie oszczędzimy kłopotu. Wy ze mną, a ja z wami. Będziemy jakoś tam sobie zadowoleni. Jak to zinterpretować współcześnie, to zostawiam każdemu z nas. Wiemy, że szatan toczy walkę o naszą duszę. Tak? Pisze, gdzieś jest powiedziane, że on jest wrogiem naszych dusz. Chce jednak gdzieś jeszcze chwycić coś od nas, przytrzymać. Chce, żeby nasze wyjście było w jakiś sposób połowiczne, żeby to wyglądało jeszcze logicznie, żeby to wyglądało jeszcze dobrze teologicznie. Złożycie w kraju, tak jak Bóg powiedział, język się zgadza. Tylko, że Egipt to nie jest ziemia obiecana. Więc chyba powiedzieliśmy tutaj te główne, najważniejsze rzeczy. Gdyby się zgodzili, zamieniliby prawdę na fałsz, Boga prawdziwego na fałszywego. Taki byłby koniec. Więc zakończę wersetem Kolosan, 1:12-13. Werset według Nowego Przymierza, werset jednocześnie sięgający daleko wstecz, obejmujący oba te paschalne wydarzenia. I może to być dla nas modlitwa kończąca, okazująca wdzięczność Bogu. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, pomyślmy o tej pladze ciemności też, który nas wyrwał z mocy ciemności. Wyrwał nas z mocy ciemności. Może sobie nawet nie zdajemy sprawy, co się wokół nas działo, kiedy to poznanie Chrystusa się w nas rodziło. Bo to było może w tym świecie niewidzialnym dla naszych zmysłów. I przeniósł nas do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Amen.